Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nie milkną komentarze po ustąpieniu Benedykta XVI z urzędu głowy stolicy Piotrowej. Reakcji mediów i ludzi Kościoła na to wydarzenie przyjrzymy się w pierwszej części magazynu. Następnie zapraszamy na rozmowę o wierze Krzysztofa Chudzika. Jego rozmówcą będzie Grzegorz Linkowski, lubelski filmowiec, autor między innymi obrazu dokumentalnego o arcybiskupie Józefie Życińskim pod tytułem Strażnik Poranka. Na wtorkowy magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
W związku z sytuacją zaistniałą po ogłoszeniu przez Benedykta XVI woli abdykacji, jutrzejsza tradycyjna liturgia stacyjna rozpoczynająca w Rzymie Wielki Post została przeniesiona z Awentynu do Bazyliki Świętego Piotra. Decyzję taką podjęto w związku ze spodziewanym dużym napływem wiernych na ostatnią mszę odprawianą publicznie przez Benedykta XVI. Początek liturgii o godzinie 17. Nie zmieniono natomiast nic, gdy chodzi o jutrzejszą audiencję ogólną, która odbędzie się w auli Pawła VI o godzinie 10.30.
Zapowiedź rezygnacji Benedykta XVI i związane z tym wydarzenia nie przestają budzić zainteresowania mediów. Dzisiejsze spotkanie watykańskiego rzecznika z dziennikarzami służyło między innymi wyjaśnieniu prawnych i proceduralnych skutków papieskiej decyzji. Ksiądz Federico Lombardi potwierdził przy okazji informację opublikowaną przez jeden z włoskich dzienników na temat zabiegu kardiologicznego, jakiemu poddany został niespełna 3 miesiące temu Benedykt XVI. Wyjaśnił jednak, że rutynowa wymiana baterii w rozruszniku serca, jaki papież ma wszczepiony od dawna, nie należy do zabiegów poważnych, co tymczasem sugerowała gazeta.
Ksiądz Lombardi poinformował, że zapowiadana od pewnego czasu encyklika o wierze nie zostanie opublikowana, gdyż jak wyjaśnił, nie pozwala na to aktualny stan redakcyjny tekstu. Watykański rzecznik odniósł się także do nagłośnionych słów kardynała Dziwisza z krzyża się nie schodzi, interpretowanych jako krytyka papieskiej decyzji. Nie mam żadnego powodu, by uważać wypowiedź kardynała Dziwisza za wyraz niezgody czy lekceważenia pod względem wyboru dokonanego przez Benedykta XVI, stwierdził włoski jezuita.
W trakcie konferencji padały też szczegółowe pytania dotyczące tego, co stanie się po 28 lutego. Chodziło między innymi o los papieskiego pierścienia rybaka, który zdaniem księdza Lombardiego powinien zostać zgodnie z tradycją zniszczony, tak jak po zwyczajnym zakończeniu pontyfikatu. Inne z pytań dotyczyło kwestii, jaki tytuł będzie przysługiwał byłemu papieżowi. Raczej nie nazywalibyśmy go kardynałem, może emerytowanym biskupem Rzymu, zastanawiał się watykański rzecznik. Wyraził ponadto przypuszczenie, że nowy papież prawdopodobnie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro, podobnie jak Benedykt XVI pojechał do Kolonii na spotkanie z młodymi przygotowane przez poprzednika. Wielki wkład Benedykta XVI w sprawę ekumenizmu podkreślił przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Pytany o przyszłość dalszej współpracy między wyznaniami, kardynał Kurt Koch powiedział, że dorobek 8-letniego pontyfikatu nie zostanie zaprzepaszczony.
Myślę, że Ojciec Święty zrobił bardzo dużo w ciągu tych 8 lat i że jego dziedzictwo duchowe będzie kontynuowane. Także ekumenizm, który był bardzo bliski jego sercu, z pewnością będzie w dalszym ciągu rozwijany. To jest misja zlecona przez Sobór i ostatecznie przez Jezusa Chrystusa, który modlił się, by jego uczniowie byli jedno.
Kardynał Koch przyznał także, że ze strony innych wyznań i religii decyzja o abdykacji została przyjęta z szacunkiem.
Sądzę, że te reakcje już teraz nadchodzą właśnie ze względu na to, że Ojciec Święty był wysoko ceniony wśród ludzi innego wyznania, a także innej religii, na przykład Żydów. Wielu przyjęło te decyzje z szacunkiem i wdzięcznością za to, co Ojciec Święty dotychczas zrobił.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Grzegorz Linkowski, przede wszystkim autor filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, kulturalnej i religijnej, w tym ostatnio filmu poświęconego świętej pamięci arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu. 10 lutego minęła druga rocznica śmierci księdza arcybiskupa, a dziś we wtorek drugi program Telewizji Polskiej wyemituje ten film. Film zatytułowany Strażnik Poranka. Tytuł jest również wybrany przez ciebie.
Tak, jest to tytuł wybrany przeze mnie, ale również wpływ na ten tytuł miała wypowiedź jednego z bohaterów filmu, który opowiada o księdzu arcybiskupie, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki. W takim jednym ze swoich końcowych wypowiedzi w filmie właśnie porównuje, bo nawiązuje do wypowiedzi Jana Pawła II, który do młodzieży się zwrócił: bądźcie strażnikami poranka, czyli bądźcie tymi uważnymi, którzy nie prześpią tego, co niesie za sobą brzask, tego, co niesie za sobą piękne słońce nowej ewangelizacji, spotkania z Chrystusem, no, wyzwania, jakim jest nowy dzień. I tutaj odniósł to Alfred Wierzbicki właśnie do postaci księdza arcybiskupa.
Zresztą ksiądz arcybiskup sam chętnie to właśnie sformułowanie przywoływał, spotykając się z młodzieżą.
Bardzo mi się to podoba, dlatego że ksiądz arcybiskup w swoich właśnie działaniach bardzo często był tym, który nie przespał tego wyzwania, który odczytał dobrze ten brzask, który zauważył świetnie potrzeby, który był tym pierwszym bardzo często w sposobie pewnych metod ewangelizacyjnych, w tym, w jaki sposób prowadził Kościół lubelski, w dużej otwartości do tego poranka, do tego światła, do tego, co jest dobre też w tym, co nas może dobrego również w tym poranku spotkać. Ja bym takie odnajdywał konotacje związane z tym tytułem.
Ale nie tylko chodzi tutaj o Kościół lubelski, bo z tego, co już słyszałem, w filmie na przykład pojawiają się sceny ze spotkania arcybiskupa Życińskiego z młodzieżą na Woodstocku.
No tak, to jest taka klamra, którą zastosowałem w filmie. Film rozpoczyna się Woodstockiem, właściwie kończy się Woodstockiem, ale również ma dwa duże fragmenty wewnątrz filmu, który pięknie pokazuje właśnie kontakt, właśnie taki, mówiąc już w tej chwili bardzo skrótowo, tak powinien wyglądać kontakt z młodymi ludźmi, z młodymi uczestnikami tego kościoła, którzy mają problemy również i ze swoją wiarą, ze swoim życiem, z różnego rodzaju decyzjami, w jaki sposób powinno się z nimi spotykać, w jaki sposób powinno się do nich mówić, że hierarcha, że kościół nie może być tym czasami niestety takim rozjeżdżającym czołgiem, że to musi brać na ramiona. On w którymś tam momencie też mówi: bierzmy na ramiona tych pokaleczonych, pogubionych, rozmawiajmy z nimi, przede wszystkim bądźmy. Dla mnie jest to niezwykłe świadectwo jego obecności właśnie w takim środowisku, gdzie siostra scholastyka, która przez wiele lat pracowała u księdza arcybiskupa w kurii,
opiekując się kuchnią.
Tak, opiekując się kuchnią. Mówi: no przecież nawet rozmawiałam z nim i mówiłam: o, tak, ksiądz arcybiskup jedzie, a później różni ludzie będą mówili: a po co to księdzu i tak dalej. A on mówi: no po to zostałem wyświęcony, żeby nie bać się tego typu wyzwań. Ja tam powinienem pojechać.
Chciałbym tu zapytać o właśnie jeszcze jeden wątek, o którym słyszałem, że w filmie jest. Oczywiście nie chcę tutaj szerszej opowieści na temat całego scenariusza, ale rzecz, która mnie też poruszyła, jak o niej usłyszałem, wątek byłego więźnia, którego małżeństwem arcybiskup jakoś szczególnie był przejęty.
Postać pana Henryka Szczepańskiego, który był łaskaw wziąć udział w tym filmie i złożył takie piękne świadectwo z pomocy, jaką udzielał jemu wcześniej, a później rodzinie ksiądz arcybiskup, jest takim przykładem niezwykłej relacji. Tak naprawdę to pierwszy kontakt, kiedy on mógł się mu otworzyć, czyli ten więzień księdzu arcybiskupowi. Ta cała rozmowa spowodowała, że ten człowiek zaczął iść w kierunku kościoła.
Strażnik Poranka, film poświęcony świętej pamięci arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu. Chciałbym, byśmy poruszyli teraz chociaż trochę różne wątki z innych twoich filmów. Na przykład cały jeden film poświęciłeś obudzeniu sumienia i pewnego świadectwa, które człowiek z niezbyt świetlaną przeszłością zechciał wypowiedzieć do kamery.
Interesuje mnie bardzo pewien obszar, który wiąże się mocno z rozpiętością aksjologiczną, z ostatecznymi pytaniami człowieka, ale również z wyborami moralnymi, które w moim przypadku mocno związane są z obszarem dekalogicznym, ale nie było przykładów społecznych tak naprawdę w tym momencie rozliczenia z przeszłością, a to też jest w pewnym sensie część tematu księdza arcybiskupa, który przecież w to wierzył w pewnym sensie, który pisał książkę Bruderschaft z Kainem, a którego na końcu dotknęło takie oskarżenie, prawda? Ale w ogóle nie było w mediach właśnie takiej ekspiacji, próby opowiedzenia o tym, co się działo, co się ze mną dzieje w momencie, gdy ja byłem przez 20 parę lat w takim procederze.
Bohater filmu Historia pewnego sumienia przez wiele lat był zaangażowany w inwigilację środowisk kościelnych.
Ten film powstawał też również jakoś tam trochę obok postaci księdza arcybiskupa, bo T.W. Zenon był postacią, która się pojawiła w słynnym artykule księdza arcybiskupa w Tygodniku Powszechnym Nie byłem filozofem, gdzie został wspomniany jako ten taki klasyczny właśnie, trochę napiętnowany człowiek, który przez wiele lat donosił i wyrządzał krzywdę innym ludziom. I to tak naprawdę ten człowiek się do mnie zwrócił, że chce opowiedzieć o sobie, bo chciałby może trochę bardziej zrzucić z siebie to straszliwe odium, które na nim ciąży. Wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, jak on kończył film, gdzie mimo przyjęcia sakramentu pokuty, on powiedział, że nadal czuje ten ciężar. Czyli jednak relacje ludzkie były również tutaj bardzo ważne, których przypuszczalnie on nie naprawił i pewnie to się z tym wiązało.
Jeszcze jeden film z paru, do których warto by to było nawiązać. Poświęciłeś jeden ze swoich obrazów błogosławionemu Emilianowi Kowczowi, który zyskał sobie niezwykły przydomek proboszcz Majdanka. Przecież Majdanek to był obóz koncentracyjny.
To dla mnie to jest do tej pory niezwykła postać. Postać, której wielu ludzi jeszcze i treści tego przesłania, które zostało przekazane w Grypsach, nie będzie w stanie zrozumieć. Człowiek, który został osadzony na Majdanku, ksiądz grekokatolicki, który wcześniej ratuje Żydów z płonącej synagogi na oczach Niemców, który wcześniej trafia jeszcze do więzienia. Starania o uwolnienie robią różni ludzie. On pisze, że nie rób się żadnych starań. To jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę chciałbym być. Właśnie wśród ludzi potrzebujących pomocy. I dalej w tych Grypsach pisze, tu znalazłem niebo, tu jest miejsce mojego spełnienia jako księdza, jako duchownego, który może ludziom pomagać, który towarzyszy, on jest takim właśnie proboszczem, który towarzyszy ludziom tuż przed śmiercią, który przy wyborach różnych tych ludzi chrzci. On przecież pisze do rodziny, przyślijcie mi wodę, ale nie wodę do picia, tylko wodę do chrzczenia, bo ja chcę chrzcić tutaj tych ludzi, bo oni mnie o to proszą. Różnego rodzaju sytuacje. No i ten ostatni Gryps, który mówi, nie martwcie się o mnie, módlcie się za tych, którzy ten system zbudowali. I jeszcze aspekt, w jakim to został beatyfikowany, to mnie bardzo też interesowało. W 2001 roku Jan Paweł II, słynna na stadionie lwowskim liturgia i słynna homilia, bo on mówi między innymi o trudnej historii polsko-ukraińskiej i nawołuje, mówi, żeby skończyć już z rozdrapywaniem tych ran. Ja wam przywiozłem tutaj 40 przykładów, można w ten sposób powiedzieć. Była beatyfikacja około 40 męczenników. Powiedział do Ukraińców, bierzcie z nich przykład. I Kowcz był właśnie jedną z tych postaci. W powodzi wydarzeń, obecności Jana Pawła tu i tam, niezauważone niby. Dla mnie bardzo ważne, bardzo istotne, mające wpływ na relacje polsko-ukraińskie, które na przykład w tym roku szczególnie za moment będą nas mocno dotyczyły, bo mamy 70. rocznicę potwornego mordu na Wołyniu.
Na koniec pytanie o autentyzm wiary, o filmowe ukazanie autentyzmu wiary. Czym trzeba się kierować, żeby właśnie obrazem filmowym taki autentyzm wiary pokazać i żeby to jakoś zdołało otworzyć ludzi, którzy będą to oglądali?
Ja ten autentyzm wiary znajduję w bohaterach, w postaciach. Chociażby we wspomnianych tutaj postaciach pana Henryka i pani Walerii, którzy opowiadali o swoim powrocie do kościoła, o swoim nawróceniu, o tym wszystkim. Ten autentyzm jest w historii tych ludzi, w ich świadectwie. Niesamowity. To jest raz. W pewnego rodzaju również na niezwykłych splotach, gdzie Duch Święty wyraźnie jest widoczny w swoim działaniu, prawda? Jak chociażby postać Romualda Jakuba Wexlera Waszkinela, gdzie jest w jednej postaci, w jednym człowieku dwie wielkie tradycje łączą się.
Chodzi o film wpisany w gwiazdę Dawida Krzyż.
Tak. Ktoś tak mógł tym wszystkim pokierować, żeby taka osoba się pojawiła, prawda? Dalej, kolejny film związany ze spotkaniem Romualda Jakuba Wexlera Waszkinela z Martinem Bormanem, synem Bormana, zastępcy Hitlera. Wstrząsający dokument też, bo emocjonalnie i dla mnie cały czas mój. Bo ten człowiek w ogóle nie znał mnie ani księdza, który przyjechał pierwszy raz w życiu do Oświęcimia po to, żeby się spotkać z dzieckiem Holokaustu, sam będąc
synem jednego z autorów
Holokaustu. Z autorów tego Holokaustu. Coś niebywałego. To są te świadectwa wiary. Ja myślę, że w filmie one najbardziej są widoczne w takiej najprostszej, najzwyklejszej, najbardziej ludzkiej opowieści. Świadectwo. Dokument od tego jest, żeby te świadectwa pokazywać. Żeby dać szansę powiedzieć tym człowiekowi. No, czasami, ale to rzadko, udaje się nam coś pokazać, prawda? No, ale dla mnie cudem nie jest to, co byśmy zaobserwowali, prawda? Jakieś zjawisko rzekomo nadprzyrodzone. Dla mnie ważniejsze jest to, co się dokonuje. Zresztą tak też jest teologicznie. To, co się dokonuje wewnątrz tych ludzi. Wspomnę tylko taką sytuację, gdzie niezwykłym przykładem wiary dla mnie, nie mogłem tego włączyć do filmu. Podczas kręcenia filmu o Emilianie Kowczu, będąc w Święcianach, gdzie on był właśnie tym proboszczem najpierw, parafii grecko-katolickiej, rozmawiamy ze starszą panią, w tej chwili 80-wieloletnią, która była świadkiem, jak Kowcz wynosił Żydów z płonącej synagogi, jak ci Niemcy stali, zbaranieli, gdzie mówiła nasz Kowcz, nasz ksiądz, gdzie mówiła tak niesamowicie. Nagraliśmy, bo to było świadectwo wielkiego działania. Wyłączyliśmy kamery tego. Ona podchodzi do mnie, mi bierze za rękę i mówi, a wie pan co? Ja mówi tak, jak już Kowcza nie było. Mówi, już go zabrali. To ja mówi, wzięłam też taką, mówi, dziewczynkę. I była u mnie, mówi, półtora roku. Mówi. Dziewczynka żydowska, mówi. I później, jak matka po wojnie przyszła, to ją oddała. Tak delikatnie się łza w tym oku zakręciła. Dla mnie to było coś niesamowitego, bo wyłączyliśmy kamerę. Wcześniej ją nagrywaliśmy. Moi operatorzy poszli, dźwiękowcy. Ja po prostu zdębiałem, gdy zobaczyłem, jak niesamowicie w tym kręgu tej wiary i tego działania Kowcza, jak się rodziły tego typu przykłady czegoś wielkiego. Za czym kryła się właśnie ta praktyczny wymiar moralności, nadziei, wiary i miłości. No. Tam był Bóg. Ona była parafianką, zwykłą. Dlaczego to zrobił? Powiedziała, co robił Kowcz, a jego już nie było. Już była bardzo kiepska sytuacja, bo to już była końcówka, prawie likwidacja. No także były i takie sytuacje, z których no, nie udało się na przykład zrobić filmu i tego żałuję.
Dziękuję za tę rozmowę, za to świadectwo, za tę opowieść. Autor filmów dokumentalnych Grzegorz Linkowski był dziś gościem Rozmów o Wierze.
Dziękuję bardzo.
Były to rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.